powieści Salomona, 4 rozdział, 7 werset, strona 706. Ten 7 werset brzmi tak. Początek mądrości jest taki. Nabywaj mądrości. I za wszystko, co masz, nabywaj rozumu. I taki tytuł jest dzisiejszego mojego zwiastowania. Za wszystko, co masz, nabywaj rozumu. Za wszystko, co masz, nabywaj rozumu. Tydzień temu mówiłem o tym, że Jezus zarzuca uczniom na drodze do Emaus, że są bezmyślni. I nawet powiedziałem o tym, że o myśleniu chcę osobno powiedzieć. Stwierdziłem, że pójdę za ciosem i dzisiaj właśnie na temat myślenia. Wiecie, myślę, że z powieści Salomona jeden z bardziej znanych wersetów jest taki z trzeciego rozdziału. To jest, zdaje się, werset tak, piąty. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na swoim rozumie, na własnym rozumie. Kto z was zna ten werset? Znamy go. I myślę, że jeśli chodzi o rozum, to czasami pojawia się w nas takie bagatelizowanie rozumu. No bo skoro nie polegaj na swoim rozumie, tylko z całego swojego serca ufaj Panu, to znaczy się, że jakby potroszę, jeśli opacznie zrozumiemy te słowa, umysł jest dyskredytowany. A nie o to chodzi. Ostatnio słuchałem takiego bardzo ciekawego wykładu i też artykuł czytałem. Jest taki młody chłopak, Bartosz Sokół. Bartosz Sokół ma 20 par lat, ale no, jak czytam jego myśli, jakie on ma głębokie myśli, no to jest wspaniały myśliciel. I taki wykład wygłosił o antyintelektualizmie w Kościele. Że na świecie dzisiaj widać, że w chrześcijaństwie jest pewien problem. Brakuje wielkich myślicieli. Jeśli chcecie zauważyć, czy jakby ktoś chciał się zastanowić, to postęp w ogóle, to, że na przykład Europa Zachodnia jest tak dalece rozwinięta, to jest efekt myśli chrześcijańskiej. Myśli, która jest postępowa. Że tak naprawdę za bazą tego całego postępu, rozwoju technologii i tak dalej, stoi chrześcijańskie myślenie. Więc kiedy przy powieści Salomona mówią, nie polegaj na własnym rozumie, ale z tego serca zaufaj Panu, to mówi o tym, żeby nie polegać na własnym rozumie. Że potrzebujemy mieć pewien zdrowy dystans do własnego rozumu, który może nam płatać figle, bo nasze przekonania są cząstkowe, nasze poznanie jest cząstkowe. Jeśli tylko na tym oprzemy się, to będzie z naszej strony błąd. Ale Słowo Boże mówi, że Bóg dał nam rozum, abyśmy poznawali prawdziwego. Jezusa Chrystusa. Bóg dał nam rozum. Bóg w końcu stworzył rozum. Nie po to, żeby był nam przeszkodą w poznaniu Boga, ale wręcz przeciwnie. Zobaczcie, tak naprawdę wszystko zaczyna się od myśli. Wszystko, cokolwiek powstało wspaniałego na świecie, zaczęło się od myślenia. Wielkie idee, wielkie przedsiębiorstwa, wielkie osiągnięcia w sporcie. Wszystko zaczęło się od myślenia. Pierwotną przyczyną czegokolwiek, co powstało, jakiekolwiek osiągnięcia, jest myślenie. Jak to ktoś powiedział? Cokolwiek człowiek osiągnie, czy też nie osiągnie, przyczyną tego jest jego myślenie. Definicja rozumu jest taka. Jest to zdolność do operowania pojęciami abstrakcyjnymi lub zdolność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków z przetworzonych danych. Używanie zdobytych doświadczeń do radzenia sobie w sytuacjach życiowych. To jest jedna z definicji, inna jest taka. Jest to właściwa człowiekowi zdolność myślenia, poznawania świata, analizowania i wyciągania wniosków. Definicja myśli jest taka. Jest to wytwór pracy umysłu. Wytwór pracy. Myśleć to uświadamiać sobie coś, skupiać się na tym, skupiać swoją uwagę, usiłować coś zrozumieć lub rozwiązać. Myślący to taki, który samodzielnie myśli, analizując i zastanawiając się nad tym, co robi. I myślenie to jest świadomy proces psychiczny prowadzący do poznania i zrozumienia. myślenie. Wiecie, jest takie powiedzenie, myślę, więc jest. Myślę, więc jest. I tak naprawdę to człowiek nie może nie myśleć. Zawsze jakieś myśli pamiętają nam się po głowie. Ale świadome myślenie, celowe myślenie jest już niestety rzadkością. Dlatego Jezus mówił o bezmyślności uczniów. I głupich nie brak na świecie, tak? O których możemy powiedzieć, że nie myślą, chociaż tak naprawdę myślą, ciągle myślą, bo człowiek nie może nie myśleć, cały czas jakieś tam myśli się w głowie pojawiają. Ale chodzi o to, chodzi o czym myślimy. To jest istotą sprawy. O czym myślimy tak naprawdę. I wiecie, gdybyśmy mieli powiedzieć, gdzie toczy się największa bitwa w świecie, gdzie jest rozgrywana największa wojna, to właśnie w umyśle, w umysłach. To jest największe pole bitwy. Umysł, myśli. I Paweł, pisząc do Koryntian, w drugim rozdziale, drugim liście do Koryntian, w 10 rozdziale, 3-5 wiersza przeczytam, bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Więc Paweł mówi o swego rodzaju walce duchowej. Oręż, którym walczymy, jest Słowo Boże. To jest miecz ducha, o którym jest powiedziane, że co? Jest tak ostre, że jest zdolne osądzić zamysły i myśli serca. Słowo Boże jest zdolne, tak? Oddzielić i osądzić myśli serca. Więc nasz oręż Słowa Bożego ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. O jakie warownie tu chodzi? O warownie umysłu. O przekonania, nieboże przekonania, które rodzą się w ludziach czasami przez pokolenia, że są pewne też narodowe przekonania mogą być, które są zbudowane i stają się jak twierdza. Są tak mocno ugruntowane. Są silne. Stają się twierdzą. I Słowo Boże, prawda, ma moc, żeby zburzyć wszelkie kłamstwo. Ale na co chcę zwrócić waszą uwagę? To jest w powiązaniu walce, jeśli chodzi o walkę duchową, że podając trzy takie przykłady za Billem Johnsonem, zgniłe myśli wydzielają smród, zapach. Są zgniłe nieboże myśli, śmierdzą. Belzebub dosłownie oznacza władcę much. Więc jeśli nasze myśli śmierdzą, są jak takie gówno, to przyciągają do siebie muchy. To działa jak niejako dwustronnie. Nasze złe myśli mogą być inspirowane przez świat duchowy. Ale nie zawsze tak jest. Ale to działa też w drugą stronę. Że nasze złe myśli przyciągają świat duchowy. Tak jak smród kupy przyciąga muchy. Ale zapach kwiatów przyciąga motyle i pszczoły. To znaczy się, że nie zawsze może sobie z tego zdajemy sprawę, ale to, co się dzieje w naszym umyśle, na tym polu bitwy, największej w wszechświecie, ma wymiar duchowy w takim sensie też, że to przyciąga pewne elementy duchowe. Albo inaczej mówiąc, że naszymi myślami tworzymy pewne autostrady, przez które to, co jest w duchowej rzeczywistości, może do nas się poruszać się po nich. Więc złe myśli przyciągają złe, te pierwiastki duchowe, natomiast dobre myśli przyciągają to, co jest Boże. To, co jest Boże. Albo jeszcze idąc innym przykładem, tu, jak tutaj jest użyty akurat ten przykład twierdz, jeśli budujemy ze złych myśli, budujemy nieprawdziwe twierdze oparte na kłamstwie, To chociaż może się wydawać, że twierdza stanowi pewne bezpieczeństwo, bo jest bezpiecznym miejscem, to tak naprawdę budując na kłamstwie, ludzie mają jakby fałszywe poczucie bezpieczeństwa, ale tak naprawdę zbudowali dla siebie więzienie, które ich trzyma w niewoli. Natomiast kiedy budujemy na Bożych myślach, to budujemy twierdzę Bożych przekonań, w której jesteśmy bezpieczni naprawdę. Przykładowo, jeśli ludzie, ktoś z nas, ktokolwiek ma złe zdanie na swój temat, ciebie nikt nie może kochać, bo jesteś do niczego i w ogóle jesteś brzydki, samo B. I nawet kiedy ktoś przyjdzie i powie, nie wiem, jak to na przykład będzie kobieta, że takiej kobiecie powie, że jest ładna, cokolwiek, ona i tak to nie uwierzy, cokolwiek by jej mówił, bo zaraz zacznie myśleć, a ma w tym jakimś interes, a tylko tak gada, bo gada. A ja wiem o sobie lepiej, jestem brzydka, tak? To jest twierdza w umyśle. Ale jeśli, która buduje pewne więzienie w człowieku, stawiasz go w więzienie. Natomiast jeśli jesteś, nasz system przekonań jest zbudowany na Bożych myślach, gdzie wiesz, że jesteś cudownie stworzony. Bóg nie tworzy brzydoty, Bóg tworzy piękno. To nawet kiedy by ktoś przyszedł i powiedział, że jesteś brzydki, brzydka, jesteś do niczego, ty powiesz, że to jest nieprawda. W sobie. To jest jak zły pocisk, taka myśl, zła myśl jest jak zły pocisk, ten żarzący pocisk złego, który ma uderzyć w twoje serce, cię zranić, skrzywdzić, ale jeśli jesteś bezpieczny w Bożej twierdzy i znasz swoją wartość w Chrystusie Jezusie, to ci nic taka myśl nie zrobi. Bo wiesz o sobie, kim jesteś. Wiesz. I to jest twierdza Bożych myśli. Dlatego nasze myślenie ma wielką wagę. Bo Słowo Boże ma moc burzenia warowni, czyli Słowo Boże ma moc osądzać nasze myśli, weryfikować nasze myśli i pokazywać nam złe nasze myśli, zło naszych myśli, bo nim unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga. Kiedy diabeł zaczął kusić Ewę i Adama, to zaczęło się od złej myśli, żeby oni źle pomyśleli o Bogu. A ten Bóg wcale nie jest taki dobry. On coś ukrywa przed wami. Nie chce się z wami podzielić pewnym owocem, żebyście nie byli tacy jak Bóg. Abyście nie byli tacy jak Bóg. Oni przyjęli tą myśl, podnoszącą się przeciw poznaniu Boga. Tak? Podnoszącą się, bo to jest pycha, być jak Bóg. Diabeł sam się tą myślą zaraził i chciał zarazić nią ludzi, co mu się udało. Wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Każdą myśl. Naszym celem jest poddać każdą myśl pod posłuszeństwo Chrystusowi. To znaczy się innymi słowy, to co mówi w innym miejscu apostoł Paweł, żebyśmy byli myśli Chrystusowej w każdym celu, w każdej myśli. Żeby nasz umysł był jak umysł Chrystusa. Żeby nasze myśli to nie były ludzkie myśli tylko, ale Boże myśli. Byśmy myśleli na Boży sposób. Kiedy do Piotra, czy w ogóle do uczniów Jezus powiedział pierwszy raz o swoim śmierci i zmartwychwstaniu i Piotr powiedział do niego, Panie, Jezu, nie przyjdzie to na Ciebie. On chciał dobrze, po ludzku mu się wydawało, że on dobrze myśli, bo on nie życzył śmierci Jezusowi, żeby go spotkała taka tragedia w takim młodym wieku, żeby miał zginąć. A Jezus do niego mówi, idź precz szatanie, bo nie myślisz na sposób Boży, ale na ludzki tylko sposób. Ludzki, który był przesiąknięty czym? Tą myślą diabelską. Niezależności. On nie rozumiał Bożych dróg, tak? Bo myśli Boże, tak jak niebo góruje znaczy nad ziemią, tak myśli Boże górują nad ludzkimi myślami. Gdyby Jezus nie umarł, nie byłoby zbawienia. Żyłby może na ziemi, ale nie byłoby zbawienia. Więc Boże myśli są zupełnie inne. Są wspaniałe. I dlatego Biblia tak bardzo podkreśla przemiany umysłu. List do Rzymian o tym mówi, żebyśmy nie upodabniali się do tego świata, który jest jaki? List do Efezjan znowu tą myśl rozwija i mówi tam tak, zaklinam was, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego. Czyli jest to myśl, która podnosi się przeciw poznaniu Pana w pysze swojej. Mający przyćmiony umysł i dalece od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich, mając umysł przytępiony. Przytępiony. Więc chociaż niewierzący człowiek może być inteligentny, może być wysoce wykształcony i tak dalej, to jeśli chodzi o sprawy Boże, ma umysł przytępiony. Zaćmiony. Jest nierozumny. Wierzą w tę ewolucję, co za durnoty. Ludzie wypowiadają i wielcy uczeni. A głupi są, tak? Że Bóg w swej mądrości tą ludzką mądrość obala. Wy nie upodabniajcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie umysłu waszego, abyście umieli rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, co jest miłe i co jest doskonałe. Tak mówi list do Rzymian 12, rozdział 2 wiersz. Więc co jest celem przemiany umysłu? Jest umiejętność rozpoznania woli Bożej. Rozsądzania. Co jest wolą Bożą? Bo kiedy myślimy po Bożemu, sprowadzamy niebo na ziemię. Rzeczywistość niebiańską. Nie sprowadzamy te elementy złe, ale elementy dobra, które są w Bogu. Przez Bożego Ducha. Więc kto ma dokonywać przemiany umysłu? My. Wy przemieńcie się. Wy się przemieńcie. I jak tutaj jest powiedziane w 4 rozdziale listu do Efezjan, w 23 wierszu, i odnówcie się w duchu umysłu waszego. To może jest trochę takie niefortunne tłumaczenie, w duchu umysłu. Umysł ma ducha. Odnówcie się duchem w waszym myśleniu. To myślę, że jest jaśniejsze tłumaczenie. Odnówcie się duchem w waszym myśleniu. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 2 rozdziale mówi o tym, że Bóg to, czego oko nie widziało, co ucho nie słyszało i co do ludzkiego serca nie wstąpiło, o czym człowiek nie pomyślał, to Bóg przygotował tym, którzy go miłują, a jak to objawił? Przez ducha, przez swojego ducha. Ducha, który przenika głębokości Boże i objawia nam to, co jest w Bożym sercu, jakie są Boże myśli, o czym Bóg myśli. Więc to się dokonuje przez ducha. Odnówcie się duchem w waszym myśleniu. Wiecie, że słowo nawrócić się, dosłownie, tłumaczone z greki, oznacza zmienić myślenie. Metanoia, takie słowo greckie. Zmienić myślenie. Przemieńcie się, nie myślcie już jak świat myśli, ale myślcie tak jak Bóg myśli. Jakie są Boże myśli? Przemieńcie. Po to, żeby realizować wolę Bożą, by ją wypełnić, znając wolę Bożą. Umiejąc rozróżnić, co jest dobre, co jest miłe i co jest doskonałe. Dlatego w liście do Hebrajczyków w 5 rozdziale czytamy o tym, o pewnym niebezpieczeństwie, które czyha na ludzi. Trudno wam wyłożyć pewne sprawy, skoro staliście się ociężałymi w słuchaniu. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Hebrajczycy stali się ociężali w słuchaniu. Ale tu jest powiedziane o tym, przyrównując dziecko i dorosłego człowieka, o dziecięcym myśleniu i dorosłym myśleniu, że pokarm, te poważne, głębsze Boże myśli są dla kogo? Dla tego, który przez długie używanie ma władze umysłu, władze poznawcze wyćwiczone. Więc tu jest powiedziane, o rozwoju umysłu. Że myślenie, świadome, celowe myślenie nastawione na rozwój nie jest samoistne. Myślę, więc jestem. Że świadome myślenie, analizowanie, zastanawianie się, tak, wyciąganie wniosków, dlaczego coś robię, wymaga zaangażowania, używania, ćwiczenia, rozciągania, karmienia. Tak naprawdę wierzący ludzie powinni być najwięcej myślącymi ludźmi i najlepiej myślącymi ludźmi, myślicielami. Myślicielami, nie bezmyślnymi, ale tymi, którzy myślą, są myślący, analizują, zastanawiają się i tak dalej. Więc za wszystko, co masz, nabywaj rozumu. Każdy ma rozum, jakiś, ale tak jak niektóre słowa w Grece w Nowym Testamencie mówią, że tak naprawdę, gdyby dosłownie przetłumaczyć, to one mówią, kładź do rozumu. Wkładaj do rozumu. Inwestuj swój rozum. Inwestuj swoje myślenie. Rozwijaj swoje myślenie. Rozmyślaj. Kształtuj swoje myślenie. To wymaga świadomej pracy z naszej strony. Codziennej. Przez długie używanie. Mają władze poznawcze wyćwiczone. Wyćwiczone. To jest kwestia ćwiczenia, tak? Długie używanie. Codzienne, systematyczne, długie używanie. Wiecie, jest takie powiedzenie, rusz głową. Rusz. Rusz głową. Tak jak powiedziałem, wszystko, co na świecie osiągnięto, jakiekolwiek wielkie kariery, osiągnięcia, nie wiem, zbudowano jakieś imperium firmowe, niefirmowe, kościoły, wszystko zaczęło się od myślenia. Ktoś kiedyś powiedział, że kapitał i doświadczenie to są rzeczy do nabycia. Ale podstawowym majątkiem jest myślenie. Takie stare niemieckie przysłowie mówi tak: lepiej mieć pusty trzos niż pustą głowę. Lepiej mieć pusty trzos, czyli portfel bardziej na nasze czasy, niż pustą głowę. Wiktor Hugo, czy Hugo, nie wiem jak to powinno się przeczytać, znany pisarz. Hugo. Powiedział coś takiego, jedną z takich myśli jego znam. Ludzie mali myślą mało. Ludzie mali myślą mało. Czyli można by pójść za tym tokiem myślenia i powiedzieć, ludzie wielcy myślą dużo. Myślą dużo. Słuchajcie, no w jakiejkolwiek dziedzinie, niech to będzie lekarz, niech to będzie nauczyciel, niech to będzie sportowiec, niech to będzie sprzątaczka. Jeśli ktoś nie myśli o tym, co robi, to jakie będą jego osiągnięcia? Słuchajcie, ktokolwiek, do czegokolwiek doszedł, ceni sobie wysoko myślenie. Chciałbyś, żeby w twoim domu za remont zabrał się jakaś fajtłapa, remont łazienki, która nie pomyśli wcześniej, że trzeba najpierw zrobić to, a potem dopiero to? Cholera jasna by niejednego strzeliła, jakby zobaczył takiego kogoś, to nie myśli, jak się zabiera do roboty, nie? To nie myśli o tym, co robi. Albo najpierw robi, potem dopiero pomyśli. Cenimy tak naprawdę myślenie. Świadome myślenie. I to wymaga rozwijania się. To wymaga rozwijania się, żeby głowa nie była pusta. Trzeba o czymś dużo myśleć, żeby do czegoś dojść. Dużo myśleć. To nie jest rzecz, jak mówię, samoistna. To jest rzecz, która wymaga rozwijania się z naszej strony. Ciągłego rozwijania się z naszej strony. Mówię o myśleniu, ale zacytuję wam za Johnem Maxwellem, jakie są rodzaje myślenia, żebyśmy zobaczyli, jakie jest bogactwo różnego sposobów myślenia. Myślenie w szerokim kontekście. Umiejętność wykraczania myślami poza siebie i swój świat, by ogarniać różne koncepcje. Myślenie ukierunkowane. Umiejętność jasnego myślenia w wybranych sprawach, odrzucania tego, co odciąga uwagę i blokuje umysł. Myślenie kreatywne, umiejętność wydobywania z kolejnych myślowych, które narzucają ograniczenia i poznawanie koncepcji mogących prowadzić do przełomu. Myślenie realistyczne, umiejętność budowania myśli na faktach. Myślenie strategiczne, umiejętność budowania planów, które dzisiaj nadają kierunek. Myślenie w kategoriach nie ma rzeczy niemożliwych. Jest to umiejętność wykorzystywania nadziei do znajdowania rozwiązań w sytuacjach pozornie bez wyjścia. Myślenie refleksyjne, umiejętność odwoływania się do przeszłości, aby zyskać perspektywę i zrozumienie. Wspólne myślenie, umiejętność wykorzystywania opinii innych ludzi, którzy potrafią spojrzeć z innej perspektywy na naszą jakąś sprawę, by osiągnąć najlepsze wyniki. Myślenie altruistyczne, uwzględniające innych i ich życie w myśleniu społecznym. Myślenie pod kątem wyników, umiejętność koncentracji uwagi na osiąganiu najlepszych efektów. To są wszystko umiejętności, które wymagają rozwoju, żeby myśleć tak, tak, tak i tak. To wymaga pracy, która jest związana z myśleniem. Z myśleniem. Chrześcijanie to powinni być ludzie, którzy najwięcej myślą i najlepiej myślą. Dlaczego? Bo nasz Bóg jest myślący. I nie skłania nas do tego, żebyśmy byli bezmyślni, ale właśnie, żebyśmy byli myślący. W dzisiejszym chrześcijaństwie wielu ludzi zauważa, tak jak wspomniałem o tym Bartoszu Sokole, że istnieje pewne niebezpieczeństwo, że myśl przestaje być ceniona. Rozwój, wysiłek myślowy. Po co ja mam się rozwijać, nie wiem, w rozumieniu mojej wiary i w tym, że potrafię komuś wyłożyć, dlaczego wierzę tak, a nie inaczej. Przecież to Duch Święty przekonuje. Nie ja. A przez kogo ten Duch Święty przekonuje? Przez powietrze? Czy przez ludzi, którzy umieją się wytłumaczyć, dlaczego wierzą tak, a nie inaczej? Bo myślą nad swoją wiarą. I wierzą, wiedzą, dlaczego wierzą. Chociaż oczywiście mogą być rzeczy, które przekraczają nasze zrozumienie. I w to wchodzi zaufanie. Ale nigdy rozum nie musi się kłócić z wiarą. Wręcz przeciwnie. Wspierać wiarę. Stawać za nią. Kiedy w psalmie pierwszym czytamy o tym, że błogosławiony jest człowiek, który rozważa prawo Pana dniem i nocą. Błogosławiony jest człowiek, który rozważa, rozmyśla nad prawem Pana dniem i nocą. Takie jest jak drzewo zasadzone nad płynącymi wodami. Jego liść nigdy nie więdnie i wydaje zawsze owoc w swoim czasie. Co uczyni, dobrze wypadnie. Dlaczego? Bo myśli taki człowiek. Myśli w dobry sposób. Jego myślenie jest produktywne wtedy, tak? Kiedy do Jozłego Bóg powiedział, niech nie oddala się od Twoich ust księga tego zakonu, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo tylko wtedy Ci się powiedzie. Rozmyślaj. Rozmyślaj. Kiedy chcemy rozwijać swój umysł, to wymaga z naszej strony rozmyślania. Świadomego myślenia. Zastanawiania się. Analizowania. Studiowania. Badania. Dzisiaj żyjemy w czasach, w których jest coraz trudniej o to, żeby mieć czas na myślenie. Wszyscy dziś pędzą, wszyscy dziś gonią. Zapędzić do tego owczego pędu, żeby ludzie tylko się nie zastanawiali. Jest taki filmik z serii Głupi Mądry Film, gdzie idzie taki chłopak w tłumie ludzi, którzy idą telarierą do piekła. I nagle się zastanawia, ale co ja tutaj robię? Żeby tylko odwieźć go od myślenia, od zatrzymania się, żeby się zastanowić nad swoim życiem, to zaraz włączyły się jakieś światła dyskoteki, impreza. O, już może znowu nie myśleć. Żeby tylko nie myśleć, nie zastanawiać się. Apostoł Paweł napisał o tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Myślcie, myślcie o tym, co w górze. Liście do Filipian, Napisał z kolei w 4:8, wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Myślcie o tym, co jest dobre. Myślcie o tym, co w górze. Widzicie, jak ważne jest nasze skoncentrowanie i skupianie się na Bożych myślach. Jeśli mamy poddać posłuszeństwo każdą naszą myśl Jezusowi Chrystusowi, to po pierwsze ja muszę wiedzieć, o czym ja w ogóle myślę. To wymaga refleksji, zastanowienia się nad sobą, co się w mojej głowie dzieje. I dlaczego mam takie, a nie inne myśli? Skąd one się wzięły? Co je ukształtowało? I czy jest to ukształtowane na bazie prawdy? Muszę też znać myśl Chrystusową. Ja muszę znać myśl, o czym Bóg myśli, jakie są Jego myśli, żeby móc porównać i rozsądzić, co jest moją myślą, a co jest Jego myślą, żeby móc poddać moje myśli pod posłuszeństwo Jego myślom. Żeby móc odnowić swój umysł. Rozpoznać, co jest starym myśleniem do wyrzucenia, do przekształcenia, a co jest tym nowym według myśleniem według nieba. Myślcie o tym, co pozytywne, o tym, co dobre. To jest związane z koncentracją, zaangażowaniem, świadome myślenie o tym, co jest dobre. Po drugie, czytajcie. Jak ważne jest czytanie. W Polsce badania mówią od lat, że Polacy są jednym z najmniej czytających narodów w Europie. A jak wracałem z synodu z Januszem z Tczewa, to on opowiedział mi taką historię. Czytał właśnie taką książkę o pewnym wybitnym lekarzu, który w ostatnich latach dokonał pierwszej na świecie operacji w jakiejś dziedzinie. Nie pamiętam, z jakim on lekarzem, z jakiej dziedziny był, ale Janusz czytał jego książkę, jego biografię i on opowiadał o tym. Wiecie, jako dziecko był tępy, niełóg, inne sprawy, w klasie wyśmiewany i tak dalej, był jeden z najgorszych uczniów. I raz wypożyczył z biblioteki książkę o minerałach i ją przeczytał. Jakimś tam cudem ją przeczytał. Przemęczył tą książkę. I na drugi dzień w szkole nauczyciel na jednej z lekcji pokazał pewien minerał akurat, tak się złożyło, i zapytał się, czy ktoś wie, kto to jest. I nikt nie podniósł ręki, aż w końcu on nieśmiało zaczął podnosić palec. I już po klasie poszedł śmiech, no bo jak ten głupek może cokolwiek wiedzieć, nie? Że zaraz będzie powód do uśmiechu. A on powiedział, co to jest. Nauczyciel był tak zdumiony, go pochwalił, że jest ktoś, kto wie, tak? I to jakby przyskoczyło klapka w umyśle tego młodego chłopaka, że połknął bakcyla na czytanie. Zaczął czytać. Dzisiaj jest jednym z najwybitniejszych specjalistów na świecie w swojej dziedzinie. Dlaczego? Bo zaczął rozwijać swój umysł. Ja sam pamiętam, jeśli chodzi o moje życie, że takim wielkim krokiem milowym w moim życiu, przełomowym wręcz mogę powiedzieć, było to, kiedy w moje ręce wpadła książka Elżbiety Sujak Rozważania o ludzkim rozwoju. To jest taka polska psycholog, wierząca psycholog, katoliczka, ale wierząca. I gdy czytałem jej książkę, ona mi uświadomiła wiele rzeczy. To była pierwsza książka, która sprawiła, że zacząłem myśleć w ogóle o rozwijaniu się. Uświadomiła mi wiele rzeczy. To był potężny krok, bodziec do tego, który zaczął sprawiać, że ja zacząłem myśleć o rozwijaniu siebie. I który wiem, że gdyby nie ta książka, ona była takim wielkim krokiem moim milowym do Boga. Więc książki potrafią zmienić życie. Przeczytałem ich nie wiem ile i w większości z nich nie pamiętam, ale prawdą jest to, że kiedy czytamy, to nasza wyobraźnia pracuje i tak dalej. Tutaj jest było podkreślone, jak ważne jest to, żeby dzieciom tak czytać. Wiecie, w Polsce jest taka akcja, żeby rodzice czytali dzieciom książki. Ja myślę, że jest bardzo dobra akcja, bardzo fajny pomysł, bo to rozwija wyobraźnię, rozwija myślenie. Ostatnio z naszą młodzieżą zacząłem to robić, że im podrzucam książki i chcę, żeby czytali, bo niech czytają, bo książki potrafią zmienić życie. Oczywiście samo czytanie jeszcze niekoniecznie musi to zrobić, ale kiedy człowiek czyta, jeszcze rozmyśla nad tym, to jest bardzo ważna rzecz w naszym życiu. Mówi się o Polakach, że Polacy nie są w stanie przeczytać jednej książki w roku. I to jest jeden z najniższych danych w Europie, tak? Inne nacje czytają więcej. Bardzo niedobrze. Jakby Polacy czytali, to Darek z synem by nie myśleli o zamykaniu księgarni, tylko o tym, jak otwierać następne, tak? Bo przemysł księgarski by kwitł. Czytaj, czytaj, jeszcze raz czytaj. Niech księga tego zakonu nie oddala się od twoich ust. Rozmyślaj o niej każdego dnia. Każdego dnia. To jest biblijny pomysł, tak? To jest biblijna myśl. Żeby czytać. To tak, taką miarą dygresji. Wiecie, czytałem kiedyś taki ciekawy artykuł. Skąd w Niemczech zrodził się faszyzm? Zrodził się stąd, że Niemcy byli niewyedukowani. A Żydzi tak. Każdy Żyd umiał czytać. Żydzi kładli wielki nacisk na edukację swoich dzieci. I to zrodziło zazdrość. Bo Żydzi, to nie chodzi o to, że mieli tylko smykałkę do handlu, ale oni myśleć potrafili. Byli nauczeni myśleć. I dlatego osiągali to, co osiągali. Co zbudziło zazdrość tych, którzy nie chcieli myśleć, tak? Czy rozwijać swojego umysłu, swojego myślenia. Więc ja na przykład osobiście też Dawidowi lubię czytać książki. Znajduję mu jakieś książki dla dzieci oczywiście odpowiednie, bo wiem, jak te książki kształtowały moje życie i chciałbym, żeby go też zrodziły w nim apetyt na książki. Czasami jak tak rozmawiamy między sobą, to niektórzy rodzice mi mówią, niektórzy spośród was, jak ciężko jest wasze dzieci nakłonić do czytania. I wiem, że to jest rzecz, może jest ciężka, ale my nie możemy sobie tego odpuścić. Jest o co walczyć dla naszych dzieci. Żeby to były myślące dzieci. Tak jak jedna z tych myśli mówiła. Dziecko, które czyta, stanie się dorosłym, który myśli. Jeśli my do tego się nie przyłożymy jako rodzice, to bardzo ograniczymy, czy ograbimy nasze dzieci z bogactwa myśli. Słuchajcie, jeśli Słowo Boże mówi, że głębokości Boże to jest naprawdę co odkrywać. Że Duch Boży objawia na głębokości Boże, Boże zamysły, Boże myśli. One są niezwykle bogate. W Psalmie 139 czytamy o tym, jak niezgłębione są dla mnie myśli Twe Boże, jak wielka jest ich liczba. Gdybym je chciał zliczyć, byłoby ich więcej niż piasku. Gdybym skończył, jeszcze byłbym z Tobą. Psalm 40 mówi, że gdybym miał Boże opowiedzieć wszystkie Twoje zamysły względem mnie, to jest ich więcej niż piasku. Nie jestem w stanie ani ich opowiedzieć, ani ich zliczyć. To, czego oko nie widziało, co do ludzkiego serca nie wstąpiło, jak wielkie rzeczy Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. Ale żeby do tego dojść, to potrzeba, żeby nie tak jak Hebrajczycy, że oni zaczęli się wycofywać, ich umysł przestał być używany właściwie, i znowu trzeba im przypominać podstawowe prawdy Boże. Wspaniałe bogactwa prawd Bożych były dla nich zakryte. Dlaczego? Z powodu umysłu, który nie był ćwiczony. Który nie był używany odpowiednio. Jak niezgłębione są myśli Twoje, jest co badać, ile ich jest. Jest co naprawdę wnikać i zgłębiać. Żeby stać się człowiekiem głęboko myślącym. Takim, gdzie nasze umysły są przesiąknięte, przeniknięte tym, co jest z Boga. A nikogo nie ma bardziej kreatywnego, bardziej altruistycznego, bardziej myślącego strategicznie jak Bóg. Więc im bardziej chłoniemy Jego myśli, tym bardziej te wszystkie rodzaje myślenia, które tam wyczytałem, ich 10 rodzajów myślenia, tym bardziej one zaczynają się pojawiać w naszej głowie. Zaczynamy tworzyć. Tak naprawdę uważam, że tak powinno być, było, ale też tak powinno się rozwijać bardziej w tą stronę, najbardziej twórczymi ludźmi powinni być chrześcijanie, bo mają najbardziej rozwinięte, najbardziej twórcze myślenie, bo stwórczy jest Bóg. Najbardziej altruistyczni, czyli myślący o innych, to kto ma być? Chrześcijanie. Bo myślą o innych, jak nikt inny. Najbardziej strategiczne myślenie kto ma mieć, jak nie my? Bo my widzimy szerokie perspektywy. Kto, jak nie my, ma myśleć w kategoriach takich, że nie ma rzeczy niemożliwych? że jeśli jest problem, to nie będę myśleć o problemie, ale będę myśleć o rozwiązaniach. Bo wiem, że są. I kiedy na świecie dzieją się takie rzeczy, że przychodzą jakieś kataklizmy, jakieś katastrofy ekonomiczne, nieekonomiczne i wydaje się, że pewne dziedziny mogą padać, to wierzący ludzie, dlatego że mają bardziej, nie mają przytępionych i przyćmionych umysłów, ale są oświecone Bożą prawdą te umysły, to będą w stanie, kiedy inni będą padać, znajdować nowe pomysły. Mieć ciągle nowe pomysły. Ale one się to nie bierze się znikąd. Trzeba myśleć. Trzeba być w Bożych myślach. Siedzieć w tych myślach. Zgłębiać te myśli. A Bóg będzie dawać nam nowe myśli. Jak niezgłębiona jest ich ilość. Że możemy gromadzić cenne myśli i stać się taką skarbnicą złotych myśli. Bożych, cennych, złotych myśli. Ale to nie bierze się znikąd. Przez długie używanie. Nie wystarczy raz pomyśleć. To trzeba rozwijać, ćwiczyć i rozciągać nasz umysł. Że jest zdolny przyjmować nowe koncepcje. Myśleć inaczej niż wszyscy myślą. To wszystko jest z Boga. Bo Bóg jest niesamowicie kreatywny, twórczy i tak dalej. Ważne też jest wspólne myślenie. Słuchajcie, gdzie, jak niewłaściwie w gronie wierzących, gdzie dzielimy się myślami, kiedy rozważamy na przykład wspólnie, chociażby na grupach Boże Słowo, jakie to jest bogactwo. Ja sam nie jestem w stanie powiedzieć, ile z tego, co ja mówię, to są myśli innych ludzi. Czasami wiem, czasami pamiętam, kogo cytuję, a czasami ja już nawet nie wiem, bo tyle się tego gdzieś tam zebrało, ale jak niewiele jest, tak jak mówił apostoł Paweł, cóż masz, czego nie otrzymałeś? Cóż masz? John Maxwell, którego tu już cytowałem, dokonał pewnej refleksji nad swoim życiem i powiedział coś takiego. W wieku 12 lat zacząłem koncentrować myśli na rzeczach pozytywnych. W wieku 20 kilku lat myślenie różniło mnie od moich rówieśników. On myślał lepiej i głębiej. Miał poważniejsze myśli niż rówieśnicy. W wieku 30 kilku lat dzięki myśleniu zdobyłem słuchaczy i zwolenników. W wieku 40 kilku lat myślenie wyniosło moją pracę na wyższy poziom. W wieku 50 kilku lat myślenie wyniosło mnie na wyższy poziom. Ale żeby to mogło się dokonać, potrzeba było ile? Ileś lat myślenia. Długie używanie umysłu. Dlatego też dzisiaj ja chcę, żebyśmy mogli się zastanowić nad nami, nad rozwijaniem swojego umysłu. Bo może to się tyczy nas, że tak jak Hebrajczyków, może to się tyczy nas, że my kiedyś rozwijaliśmy myślenie, a teraz je zaniedbujemy. Że może wolimy telewizję oglądać, chociaż tam też oczywiście można ciekawe rzeczy obejrzeć. Ale że może skupiamy się na rzeczach, które tylko są takie niewiele wymagające dla naszego umysłu, które nie rozciągają naszego umysłu, nie uczą nas myśleć. Może czytamy, może coś robimy, ale dobrze wiesz, kiedy się zastanowisz nad tym, że stać się na więcej. Że możesz się bardziej skoncentrować i skupić, żeby myśleć więcej, szukać nowych rozwiązań, nowych pomysłów i tak dalej w swoim życiu, żeby skupiać się na właściwych rzeczach, a nie na złych. Bo może dzisiaj ty myślisz o swoich problemach bardziej niż o rozwiązaniach tych problemów. I tak naprawdę problemem nie są twoje problemy, tylko twoje myślenie, które tworzy te problemy. I nawet czasami nie jesteśmy świadomi tego, że po prostu zbieramy to, co siejemy, a co zaczyna się w naszej głowie. I odwrócenie tego procesu musi się zacząć znowu od głowy. Od myśli. Od nowej myśli. Może niecodziennie znajdujemy czas, bo to jest coraz trudniejsze, żeby myśleć. Żeby ciągle myśleć. ciągle myśleć nad tym, co jest Boże. Ja nawet przygotowując się do kazania, staram się jak najwięcej myśleć o tym. Żeby pojawiały się jak najwięcej myśli na temat. Ale wiem, że to bardzo rozwija mój umysł. Ja dzisiaj praktycznie posługuję się bez notatek, tylko dlatego, że wyćwiczyłem mój umysł. Że moją pamięć rozwinąłem. Ale długie używanie, jeszcze raz używanie. To wszystkie rzeczy są przez pracę w umyśle. Słuchajcie, Bóg ma dla nas wiele fantastycznych rzeczy. Ja myślę, że ten świat bardzo potrzebuje myślących, wierzących ludzi, którzy znają myśli Boże. Kiedy będą przychodzić różne kryzysy, my będziemy mieć rozwiązania na nie. Chrześcijańskie biznesy mogą kwitnąć, kiedy niewierzących ludzi biznesy będą upadać. Bo Bóg będzie dawać myślącym ludziom, wierzącym ludziom myśli na temat rozwijania firm po to, żeby przynosić błogosławieństwo dla ludzi. Żeby rzeczywistość nieba wprowadzać na ziemię. Żeby w ten negatywizm, który jest na świecie, przynosić optymizm. Żeby tam, gdzie jest niewiara, zasiewać wiarę. Myśli wiary. Dobre myśli, pozytywne myśli, a nie negatywne. Wiecie, wierzę, że Bóg chce nam dawać takie rzeczy. Żebyśmy byli takimi myślicielami, którzy zmieniają rzeczywistość wokół siebie, bo sprowadzają niebo na ziemię. Dlaczego? Bo nie myślimy o ziemskich sprawach, ale o niebieskich sprawach. Nie o niebieskich migdałach, bo według tego powiedzenia to są ludzie, którzy myślą o mrzonkach, ale my myślimy o niebie, gdzie niebiańska rzeczywistość jest jedyną rzeczywistością, która ogarnia wszystko. I tego nam potrzeba. Ale to znowu też nie przyjdzie znikąd, tylko przyjdzie do myślących ludzi. Dlatego chcę, żebyśmy się pomodlili. Powstańmy. Pomyśl nad tym, w jaki sposób możesz rozwijać swój umysł. Może pewne rzeczy są dzisiaj dla ciebie jakimś takim upomnieniem, bo zdajemy sobie sprawę, że pewne rzeczy zaniedbaliśmy. A w innych rzeczach może, kiedy się zaczniemy nad tym zastanawiać, to Duch Święty może nam pokazać, co możemy zrobić, co Bóg chce, żebyśmy się angażowali, żeby nasze władze umysłu były wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Panie, dziękuję Ci za Twoją dobroć. Jesteś największym myślicielem wszechczasów. Twoje myśli przynoszą życie, przynoszą dobre, przynoszą rozwój. I kiedy przyjmujemy Twoje myśli, one przynoszą również życie w nasze życie, przynoszą rozwój do naszego życia, przynoszą Twoje błogosławieństwo. Niebo jest sprowadzane do naszego życia, gdzie przekonania niebiańskie zaczynają w nas żyć, funkcjonować i zaczynamy myśleć tak, jak Ty myślisz. Panie, dziękuję Ci za Twoją łaskę i za Twoją dobrość, że dałeś nam zdolność rozumienia. Bez niej nie bylibyśmy w stanie Ciebie poznać, bo Ciebie poznać można przez umysł. Bez myśli Ciebie nie poznamy. Jaką tragedią jest niepełnosprawność umysłu, jego kalectwo, jego ociężałość. A Ty chcesz ćwiczyć nasz umysł, chcesz karmić nasz umysł Twoimi myślami. Za wszystko, co masz, nabywaj rozumu. Tak mówi Twoje słowo. Może my tylko tego rozumu nabywamy za to, co zbywa nam. A nie za wszystko. Wcale nie za wszystko. Panie, ucz nas. Ty, który objawiasz głębokości, które są w Tobie, przez Twojego Ducha. Chcemy Twoim Duchem mieć czas, znajdować na to czas, by Twój Duch odnawiał nasze myślenie. To wszystko zaczyna się od myśli. Wszystko. To, co nas niszczy i to, co nas buduje, zaczyna się od myśli. Dlatego niech przychodzą Twoje myśli. Ty dzisiaj nas inspiruj, Ty, który jesteś sprawcą chcenia i wykonania. Niech przychodzą Twoje myśli, Twoje inspiracje, Twoje natchnienie, które przychodzi jako myśl. Że zaczynamy myśleć o tym, co pochodzi od Ciebie i znajdujemy rozwiązania, znajdujemy wyjście z różnych problemów, różnych sytuacji. I wierzący człowiek wie, że nie ma sytuacji bez wyjścia. Dlatego możemy tak myśleć, nastawiając się na szukanie wyjścia. Jesteś dobry, Boże. Błogosław nasze umysły. Błogosław. Ty, który dałeś nam zdolność myślenia, który powiedziałeś przez apostoła Pawła, rozważaj, co mówię, a Pan da ci właściwe zrozumienie wszystkiego. Ale my musimy rozważać. Może dzisiaj potrzebujemy, Panie, wejrzeć w swoje życie, zastanowić się nad tym, jak budujemy rozważanie naszego życia. Żeby codziennie być człowiekiem, który dniem i nocą rozmyśla o Twoim prawie. Że w każdej naszej myśli jest obecność Twojej myśli. Że nie będziemy przyjmować na swój temat żadnego innego zdania, jak tylko Twojego. Tylko Twojego. Czy na swój temat, czy jakikolwiek inny temat. Liczy się tylko to, co Ty myślisz. Co Ty powiedziałeś. Bądź wyższony. Amen.